supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w programie Supermocne. I dziś bohaterką tego programu jest głos, który być może już Państwo poznali po dzień dobry.
O matko, właśnie, to mnie martwi.
Katarzyna
Ile ja
Grochola.
Odbieram telefonów i słyszę pomyłka.
Naprawdę?
No. Przepraszam pana czasami.
Ma pani bardzo wyjątkowy i charakterystyczny głos.
Wolę myśleć, że jest radiowy.
Jeśli chodzi o pani twórczość, to jest pani kultową już polską pisarką. Nadal jest pani rekordzistką, jeśli chodzi o Polskę. Prawie 5 milionów sprzedanych egzemplarzy książek.
Nie wiem, ale jeżeli tak jest, to się bardzo cieszę. Fajny rekord.
To zanim jeszcze dojdziemy do tej książki, która sprzedała się bardzo szybko w nakładzie prawie miliona sztuk. Nigdy w życiu.
Nigdy w życiu nawet przekroczyło milion.
To zanim dojdziemy do tego momentu i do tego etapu, to jest rok 2001, 25 lat temu.
25 lat temu.
Ale fascynująca jest historia pani, zanim pani doszła do tego momentu. Spotykamy się dzisiaj w studiu Radia Poznań przy ulicy Berwińskiego 5. Przez lata...
Chodziłam tutaj obok do szkoły, na ulicy Berwińskiego, chodziłam przez Park Kasprzaka, byłam zafascynowana grupą Laokona, a potem już tylko stamtąd miałam 3 minuty do domu na Matejki.
Bo na Matejki, czyli to wszystko działo się tutaj, w tej naszej
to
okolicy.
To się działo tutaj. Jak pierwszy raz byłam u was w radiu 25 lat temu, to sobie to przypomniałam i tak sobie pomyślałam, że historia zatacza takie fajne koło dla mnie.
Ale wcześniej mieszkała pani na ulicy 23 lutego.
Tak, i jak tam wystawił Grząślewicz Przegryź Dżownicę, to też 23 lutego dosłownie z 200 metrów od sceny na piętrze.
Co pani pamięta z Poznania?
Pamiętam kino, które tutaj było, jak się kończyło Matejki, Olimpik. I było to kino, do którego poszłam 13 razy na 300 Spartan.
Była pani chyba... Też rekordzistką.
Byłam rekordzistką. Jeden jeszcze film, ale już niestety nie w Poznaniu. Zaliczyłam 26 razy w kinie i był to film Kabaret. Ciągnęłam wszystkich przyjaciół.
Ale dlaczego?
Bo 300 Spartan było fascynującym filmem. Mówię o starej wersji, nowej nie miałam odwagi obejrzeć. I jak Xerxes mówił, nasze strzały zasłonią słońce, a Leonidas odpowiadał, to będziemy walczyć w cieniu. Minęło 60 lat, a ja pamiętam te cudowne teksty. No a Kabaret był fascynującym filmem i zawsze miałam nadzieję, że jakoś się inaczej skończy.
26 razy. Niesamowita nadzieja. Ale też zanim pani ruszyła do tego pisania, o którym...
Zawsze ruszałam do pisania.
No właśnie.
Naprawdę. Pisałam, zawsze pisałam jako dziecko, pisałam jako mała dziewczynka. Wróciłam kiedyś z przedszkola, powiedziałam, że będę pisarką. U mnie w domu nie było telewizora. Bardzo długo, chyba mieliśmy po 16 lat z bratem, kiedy pierwszy telewizor zaistniał. No to też muszę dodać, że to były czasy, kiedy nie wszędzie był telewizor w domach z dwoma programami, ale było mnóstwo książek i wyobrażałam sobie, że pisarz to jest taki człowiek, który ma bardzo dużo pieniędzy, jest bardzo sławny, jego książki są w każdym domu i nie musi nic robić.
I chciała pani od razu do takiego celu dążyć.
Od razu chciałam być sławna, żeby moje książki były w domu i żebym nie musiała nic zrobić. Potem się okazało, że pisarz jeszcze pisze.
Ale w międzyczasie robiła pani mnóstwo innych rzeczy. I też jak czytałam, co pani robiła w życiu, czy odnoszę dobre wrażenie, że pani po prostu przez ten czas zbierała te historie?
No mam takie wrażenie, że się wzorowałam na Londynie, który jak wiadomo był kelnerem, poszukiwaczem złota, rybakiem, pomocnikiem. Tam w kuchni chyba na jakimś traulerze i tak dalej, więc pomyślałam sobie, że nie szkodzi, że jestem najpierw cukiernikiem, potem pracuję jako sekretarka, potem jako maszynistka. Musiałam się nauczyć pisać na maszynie bardzo szybko.
A to się przydało w pracy pisarza.
I to mi się bardzo przydało w pracy pisarza. I w każdej pracy, którą wykonywałam, myślałam o Londynie. On też tak miał.
Naprawdę? On tak towarzyszył pani przy tych innych pracach?
Tak, dlatego, że wiedziałam, że pisarzem nie jest ten człowiek, który siedzi i pisze, tylko ten, który jakoś zbiera doświadczenia, czegoś doświadcza, coś wie więcej o ludziach. Jak pracowałam w szpitalu, notowałam wszystko, czego byłam świadkiem, a była to chyba najcięższa praca wówczas, bo pracowałam też z umierającymi ludźmi, pracowałam jako salowa, ale do moich zadań należało mycie ich i troska o nich i siedzenie przy nich w nocy, jeżeli nie chcieli być sami.
Słuchanie historii?
I słuchanie historii. Pani Kasiu, chcę umrzeć. Pani Kasiu, niech ja dożyję do rana, bo córka przyjdzie. Byłam taką wolontariuszką od nie tylko od mycia basenów, ale taką, która chciała być przy tych ludziach. A nikt mnie wtedy nie nauczył, jak towarzyszyć ludziom umierającym, bo dzisiaj mamy do diabła książek o tym i no, jak chcemy być lepsi niż sprzątaczka, to możemy się tego nauczyć.
Dlaczego pani chciała towarzyszyć?
Bo chciałam być lekarzem, który będzie zbawiał świat i wiedziałam, że przy mnie nikt nigdy nie umrze. Jak powiedziałam to wszystko mojemu dziadkowi, który był głęboko wierzący, ja się zresztą ochrzciłam od razu po pracy w szpitalu, bo jakby doświadczałam czegoś, co już wiedziałam, że wykracza poza
ludzką materię.
To mój dziadziuś powiedział, mówię, dziadziu, czy ja nie zgrzeszyłam przypadkiem brakiem pokory? A mój dziadziuś powiedział, głupota nie jest grzechem. Więc nie usłyszałam tego, czego się bałam. Tylko no, marzenia takiej niedorosłej dziewczynki. Ja co prawda miałam 19 lat, ale były to czasy, w których 19-latki jeszcze były na ogół dziewicami.
To z jednej strony, a z drugiej strony już miały bardzo wiele odpowiedzialnych ról w życiu.
Tak, więc taka byłam z jednej strony taka niedojrzała dziewczynka, a z drugiej strony już kobieta, która mogła głosować i pracować, więc jakoś to łączyłam w taki dziwny sposób. Jak ja jestem na dyżurze, to nikt nie umrze. Jak ja się będę kimś zajmować albo przy kimś siedzieć.
Myślę, że to się z obiektywnych względów mogło nie udać.
No nie bardzo się udało. W związku z tym nie wylądowałam na medycynie, na którą wtedy skrzętnie zbierałam punkty. Może i dobrze, ale moje marzenie było właściwie tak, byłam jakoś ukształtowana przez literaturę, której w domu było po prostu, nie wiem, 3000 książek. Wszystkie ściany były zapełnione półkami z książkami, że pisarzem jest ktoś, kto skończył medycynę. Taki był Korczak, taki był Van der Mersch. Naprawdę mnóstwo pisarzy kończyło medycynę, więc byłam przekonana, że właściwie to jest taka prawdziwa droga. No.
Dlaczego pani...
Nie znałam tych, którzy skończyli polonistykę i byli pisarzami.
Co się działo z tymi historiami, które zapisywała pani u siebie w notesach?
No częściowo je już tam powsadzałam w różne książki, a część czeka na dobry czas.
Czyli jeszcze one są gdzieś nieodkryte?
Jeszcze są nieodkryte, ale ponieważ teraz próbuję przeciwstawiać się światu, który coraz bardziej gnije w różny sposób. Nie wiem, mam na myśli Trumpa czy tam Epsteina. Nie chcę wymienić tych nazwisk nawet, bo nie chciałabym tak brzydko mówić w moim kochanym radiu. Ale to napisałam właśnie, że tak, żeby się temu sprzeciwiać, tak jak mogę.
Dlaczego tak długo czekaliśmy i cała Polska czekała na pani pierwszy utwór, 97 rok?
I tak został wydany przez przypadek. Pierwsza moja dżdżownica, zadebiutowałam dżdżownicą i zresztą otrzymałam pierwszą dobrą recenzję w Gazecie Poznańskiej, mam ją do dzisiaj. Co prawda mam również recenzję mniej niż zero, z której wynikało bardzo długą. Ja bym tyle czasu nie zmarnowała na coś, co jest mniej niż zero. Bardzo długą recenzję, która opowiadała o tym, że jestem właściwie idiotką piszącą dla idiotek. To było po Nigdy w życiu.
Dlaczego pani zostawiła tą recenzję w ogóle?
Fajna jest, dlatego że tam pan napisał, że za 10 lat nikt nie będzie znał nazwiska Grochola. Ja nie pamiętam nazwiska tego pana, a minęło lat 25.
Sprawy potoczyły się inaczej.
Tak, i wbrew pozorom złe recenzje też nas czegoś uczą. To znaczy pewnej pokory, że nie wszystkim się to może podobać. co piszemy, ale po drugie akurat taka nieprawda, która się okazała potem, jest też budująca, że niekoniecznie rezygnuj z czegoś, nawet jeśli ktoś ci napisze, że jesteś mniej niż zero.
Ale zabolała wtedy ta recenzja po nigdy w życiu?
Nie wiem, jakoś pomyślałam sobie, człowieku, to dlaczego ty 3 strony maszynopisu na to zmarnowałeś? Najkrótsza recenzja filmu, jaką pamiętam, znakomita, to był film Nic śmiesznego i recenzja była rzeczywiście. Mniej niż zero duży tytuł i rzeczywiście, prawda? A tam był cały obraz tego, jak to ja zepsuję.
Wróćmy do Przegryźć dżownicę, rok 1997. Już pani zdradziła, że przypadkiem, jak to jest możliwe, że przypadkiem ktoś wydał pierwszą książkę Katarzyny Grocholi?
To jest możliwe, ponieważ usłyszałam od mojej przyjaciółki, która pracowała w telewizji, że Joanna Żółkiewska szuka tekstów. I sobie pomyślałam, a dlaczego by nie pokazać Joannie Żółkiewskiej? Co prawda, nie miałam żadnego związku ze słynnymi aktorami, nie miałam żadnego dojścia do pani Joanny. No i było to mniej więcej takie, że też kiedyś wymyśliłam, że Hugh Grant zagra w moim filmie. Wystarczy do niego pojechać do Londynu, porozmawiać z nim, powiedzieć, że nie mam pieniędzy, prawda, ale że bardzo bym chciała. A ona znalazła kogoś, kto znał panią Joannę i pani Joanna przez nią przysłała mi wiadomość, że czeka na mnie w domu. Wzięłam ten swój tekścik pod pachę, pojechałam do niej i ona powiedziała, że jest zainteresowana. Potem się pojawił pan Grząślewicz, który tą dżdżownicę tutaj w Poznaniu wystawił.
Można powiedzieć, że tu w Poznaniu był ten debiut?
Tak. Tak, dlatego, że wtedy się znalazł wydawca, który jak usłyszał, że jest debiut na scenie, to mógł wydać książkę. Więc tak.
Zaraz następna książka, Nigdy w życiu. 4 lata musieli czekać czytelnicy na tę książkę.
Tak.
Judyta, która przeszła jak fala tsunami.
Rzeczywiście Judyta jakoś podbiła serca czytelniczek. Ja znam 3 osoby w Milanówku, które się wybudowały, 3 kobiety, które się wybudowały po tej książce. Pamiętam zabawną historię. Tu z Poznania, ze sceny na piętrze, kiedy byłam kolejny raz i była potem bardzo długa kolejka, bo były moje książki i jakiś facet stał w progu i tak widać było, że czeka, aż te dziewczyny, kobiety przejdą i ma do mnie jakąś sprawę, więc ja już szukałam w głowie, czy to kolega na przykład ze szkoły na Barwińskiego, którego nie pamiętam, za młody był, czy ktokolwiek inny. Oczywiście on podszedł do mnie i zapytał, czy pani mnie rozpoznaje. Ja nauczona doświadczeniem, bo spędziłam kiedyś z kimś nieznanym 3 godziny i się nie dowiedziałam, kto to był, bo się ktoś rzucił na mnie pogodnie i powiedział, Kasia, tyle lat, to chodź na obiad. I ja się wstydziłam przyznać, że ja nie wiem, z kim rozmawiam. Powiedziałam tym razem, przepraszam, nie kojarzę. On powiedział, w Gdańsku kiedyś byłem na spotkaniu z panią, bo żona miała dyżur i mnie wysłała i prosiłem, żeby pani w Nigdy w życiu napisała, no, że literatura literaturą, a życie życiem. Ja mówię, i ja to napisałam. On mówi, nie, wprost przeciwnie. Pani mi powiedziała, że albo pan zmieni poglądy, albo pana żona zmieni męża. Ja powiedziałam, strasznie pana przepraszam, to ja musiałam być zmęczona, bo to jest tekst, na który bym sobie pozwoliła wobec przyjaciela, a nie obcego człowieka. I on mówi, to mi pani napisała. Wyszedłem wściekły, uciekł mi autobus, zmokłem w drodze do domu, szedłem na piechotę, ale zanim doszedłem do domu, to sobie pomyślałem, a może ona ma rację? Ja mówię, przepraszam, i dlatego pan z Gdańska przyjechał do Poznania, żeby mi to powiedzieć? On powiedział, nie, proszę pani. Przyszedłem z Rusałki, przyjechałem, żeby pani powiedzieć, że mamy mały domek przy Rusałce.
Piękna historia.
No, że się okazało, że jednak jak zaczęli myśleć, to zamienili mieszkanie w Gdańsku na jakieś duże mieszkanie w Gorzowie, a duże mieszkanie w Gorzowie na mały domek do remontu w Poznaniu, więc cuda się zdarzają, jeśli zaczynamy o nich myśleć, ale też przestrzegam przed takim wyobrażaniem sobie, na przykład ja nie mogę stać przed lustrem i powtarzać sobie, jestem piękną, młodą blondynką, ponieważ to jest idiotyzm, mówienie sobie rzeczy, które nie są prawdą. Natomiast myślenie w taki sposób, okej, chciałabym to i to. Co mogę w tym celu zrobić?
A ma
może
pani
się
taką...
mogę zgłosić do Hugh Granta i poprosić.
No. Jest pani marzycielką?
Chyba jestem marzycielką i chyba wierzę w różne rzeczy, które niekoniecznie się mogą wydarzyć, ale mam wrażenie, że one się wydarzają, jeżeli tylko człowiek ruszy tyłek z miejsca.
Myśli pani, że Hugh Grant kiedyś zagra w filmie, który będzie inspirowany pani
książką?
Nie wiem,
wtedy był dużo młodszy, teraz nie wiem, czy mam dla niego rolę. Ale taki był sposób mojego myślenia i wiem, że ilekroć naprawdę robiłam wszystko, nie wiem, żeby zdążyć na pociąg, na który byłam już spóźniona, albo żeby zdążyć na kolejkę WKD, to była jedyna kolejka, która w czasie wojny nawet jeździła punktualnie. I pamiętam, jak biegłam z dworca centralnego z torbami pełnymi zakupów i było już 2 minuty po odjeździe tej kolejki, ale sobie pomyślałam, Kasia, na peron, zobacz, że już odjechała, nie rezygnuj. I ona stała. Ponieważ akurat ktoś, nie wiem, do pierwszego wagonu wnosił wózek inwalidzki czy coś takiego, więc namawiam do tego, żeby nie rezygnować, że 4 razy odrzucone gdzieś opowiadanie, które wysyłamy, nie świadczy o tym, że źle piszemy, świadczy o tym, że jeszcze nie trafiliśmy, jeżeli jesteśmy przekonani, że to jest nasza droga życiowa. Jeżeli nie zdajemy na medycynę, która była naszym ukochanym wydziałem, bo nie wiem, bo matura, bo cokolwiek, bo w tej chwili punkty. Ja mam kolegę dużo młodszego, który właściwie syna znajomych, ale gramy razem w karty, więc też mój kolega, który poprawiał maturę 2 razy, żeby go przyjęli na medycynę. Więc są naprawdę możliwości różne.
Słuchają państwo podcastu Radia Poznań.
Ale niektórzy się zniechęcają, bo ile razy można próbować? Miała pani takie momenty w swoim życiu, że już chciała pani odpuścić?
Nie. Nie zaprzeczam sobie, bo chciałam powiedzieć, że nigdy nie należy rezygnować. Czasami mam wrażenie, że jeżeli rzeczywiście los jakoś specjalnie układa kłody pod nogi i to mam za każdym razem, kiedy wychodzę później, kiedy miałam przyjechać wcześniej, a pakuję się do samochodu, zapomniałam kluczy, wracam, nie wzięłam, nie wiem, szczotki do zębów, więc jeszcze dopakowuję szczotkę, miałam wyjechać o 10:00, jest 10:30, to mam wrażenie, że mnie mój anioł stróż chroni, że okej, może nie tędy droga, może nie wyjechałaś o tej porze i się spóźnisz, trudno, świat się nie zawali od tego, natomiast może na ciebie czekałoby coś dużo bardziej nieprzyjemnego niż...
Słucha pani swojej intuicji?
Droga. Parę razy jej nie posłuchałam, stąd moje 2 nieudane małżeństwa. Nie mówię tego kpiąco, bo to teraz wygląda, jakbym wekslowała, ale pamiętam, że miałam bardzo okropne sny przed pierwszym swoim ślubem i drugim swoim ślubem. Jechałam windą w białej sukni ślubnej, wypluwałam zęby i tych zębów było mnóstwo i one tak mi wypadały z 2 złożonych dłoni i się wstydziłam, co ten mąż zrobi, jak mnie zobaczy bez zębów albo jeszcze tryskającą tymi zębami, które spadały na podłogę w tej windzie. To nie były dobre sny. Gdybym była wtedy w terapii, to bym wiedziała, że czegoś się pozbywam, czy z czegoś rezygnuję, czy ten wstyd przed tym mężem jest jakoś istotny, czy ja się czegoś wstydzę, prawda? Czy ja jestem w roli tego męża, który chce mnie odrzucić, czyli jakaś część mnie być może nie chce.
Ale trudno spodziewać się po sobie takiego doświadczenia, jak się ma po kolejnych 10 latach w tamtym czasie, właśnie. Na tamten czas i na tamto miejsce.
Miałam 22 lata za pierwszym razem, więc w ogóle byłam taką nieopierzoną dziecinką.
To jeszcze zanim przejdziemy do tych innych książek, do tych milionowych nakładów, to chciałam się pani tak po babsku zapytać o włosy. Mm-hmm. Bo jeszcze całkiem niedawno, 3 lata temu bodajże, 4 lata temu, wróciła pani do jasnych.
Znaczy nie wróciłam do jasnych, bo ja nigdy nie miałam jasnych. Ja byłam 7 lat temu siwa. Byłam kompletnie biała. Byłam biała jak sufit u was. Nie miałam takiego
czegoś. Skąd ten pomysł był?
Bo już nie chciało mi się farbować. Ale na targu wtedy jeden pan zaczepił moją ciocię 26 lat starszą i powiedział do niej, niech pani zawoła siostrę o mnie. Te jabłka są tu lepsze. I sobie pomyślałam, że nie chcę być siostrą mojej cioci, która jest 86-letnią panią wtedy.
Stąd powrót do ciemnych włosów. Tak. To teraz tak, mamy milionowe nakłady. Wydaje się, że taki autor to jest milioner. Ale ja wiem, że to wcale tak nie było od samego początku. Nie. I sprzedawała pani książki,
taki
podpisywała
autor...
pani umowy, które nie były korzystne.
Tak, i No King też się zorientował po pierwszych 3 milionach straty, ale nie jestem autorem, który opływa w dostatek, bo jak sobie pomyślę, że gdybym 5 milionów miała, to bym miała dużo więcej pieniędzy, a nie jestem aż tak zamożna i nie mogę sobie na przykład wyprodukować sama filmu, bo mnie na to nie stać, ale jednocześnie nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jak niezadowolenie, ponieważ ja jestem niezwykle zadowolona z tego, co mam.
Mi bardziej chodzi o taką radę może dla nie tylko młodych pisarzy, ale dla osób, które zaczynają realizować swoje marzenia.
Rada jest taka, żeby się nie dać specjalnie, jakby to powiedzieć, bo to nie chodzi o oszustwo. To, co autor dostaje, to nie jest ta cena, o Jezu, 60 zł. To nie są tantiemy od 60 zł, proszę państwa. To są tantiemy od ceny, którą się sprzedaje do hurtowni. Cena w hurtowni, nie wiem jaka jest, myślę, że przynajmniej 50% niższa. A potem z tej hurtowni wędruje do różnych innych sklepów, księgarni, Empiku, który bierze bardzo duży procent. W tej książce się musi zmieścić druk, utrzymanie wydawnictwa. Ktoś, kto robi piękną okładkę, mi robi akurat okładkę, zrobił Andrzej Pongowski. To wszystko to są koszty, które nie zależą ode mnie i to jest niemożliwe, dostawanie tantiemów od tej ceny.
Ale zrobiła pani gdzieś jakiś błąd na samym początku tej kariery, że nawet...
No tak, bo za niektóre książki dostawałam 80 groszy. Mhm. Więc namawiam autorów, żeby nie zgadzali się jednak na 80 groszy, ale też żeby nie mieli bardzo wielkich oczekiwań przy pierwszej książce, że to jest też tak, że wydawnictwo ryzykuje. Wiem, bo miałam wydawnictwo i wiem, jak to wygląda potem w rozliczeniach. Po prostu, dzieciaki, piszcie, walczcie o swoje, ale niech wam się nie przewróci w głowie. A poza tym wydawnictwa w tej chwili już są mądrzejsze. Myślę, że już jak mają autorów, którzy się sprzedają, to też zaczynają o nich dbać.
Kilka lat temu dopadła panią diagnoza.
No.
Bardzo poważna.
Trzy lata temu. No, rak płuca.
I jak się zmieniło pani życie? Czy ono się zmieniło?
Ja mam wrażenie, że ja już byłam bardzo dorosła, bo jak pierwszy raz zachorowałam na raka, to miałam lat 30 i wtedy obudziła się we mnie taki gniew. A takiego wała właśnie umrę. Mi każą testamenty pisać i opiekę dla córki. Na pewno, że nie. Jeszcze wam pokażę. Natomiast teraz byłam dużo bardziej spokojna. Przyjęłam to chyba z pokorą pewną. Powiedziałam mojemu lekarzowi, żeby się nie martwił.
Pani jemu powiedziała.
Tak, jak mu coś nie wyjdzie. Bo jestem naprawdę uporządkowana na wszelkich poziomach, na poziomie i testamentu, i rozporządzania, i też wiadomości o tym, że moja córka wie o wszystkim, mój mąż wie o wszystkim. Jakoś tak, nie to, żebym chciała umrzeć, ale tak poczułam się pokorna w tej sprawie.
Zupełnie inaczej niż...
Zupełnie inaczej.
Kiedyś. Spotykamy się w Poznaniu, w Radiu Poznań przy okazji Targów Książki. I tak jak też pani wspomniała o tym, że życie zatacza takie piękne koła czasami i kręgi. Czekając tutaj na rozmowę z panią, miałam okazję porozmawiać z pani mężem, który pracował też w tym miejscu właśnie.
Tak.
I miał
mało
okazję...
tego, ale on również pracował w scenie na piętrze, bo tam kabaret tej przecież miał swoją siedzibę, a mój mąż grał w Teju.
Prawdopodobnie gdzieś
więc,
kiedyś się państwo już musieli
widzieć. To jest przeciwne, jak myśmy gdzieś się... mijali, nie widząc się i nie znając się.
A dzisiaj jest taka sytuacja, że pani mąż był zwiedzać siedzibę radia, w którym kiedyś też realizował dźwięki i nagrywał i
tak.
Grał jako muzyk.
Tak.
Także też...
A ja jestem gościem tego radia. No.
Kolejne koło tak. W tej historii. Czy często wraca pani do Poznania dzisiaj?
Wie pani co, moi przyjaciele się wyprowadzili, a niektórzy umarli. Moja rodzina już nie istnieje tutaj. Więc nie często. Jestem z przyjemnością gościem, jeżeli mnie ktoś zaprasza, ale już nie ma tych rodzin, które odwiedzałam, tych przyjaciół moich rodziców, którzy tutaj jeszcze niedawno byli, a ich dzieci się porozłaziły po świecie i no i tyle. No.
Jakie są pani supermoce? Jakie są supermoce Katarzyny Grocholi?
Chciałam powiedzieć, że nie mam supermocy, ale Myślę, że mam. To jest taka zdolność podnoszenia się, kiedy upadnę. I myślę, że to jest chyba największa moja supermoc.
Dużo takich upadków zdarzało się pani na drodze życia?
Milion. Ale gdzieś się wyczłapuje. I jak wchodzę w guano, to nie zostaję w nim za długo.
Czy dzisiaj jest pani szczęśliwa?
Bywam szczęśliwa. Bywam też smutna i bywam też czasami nieszczęśliwa, chociaż nie w takim wymiarze takiego prawdziwego nieszczęścia. Jestem nieszczęśliwa, kiedy tracę kogoś, ale myślę, że stan szczęśliwości ciągłej musi bardzo osłabiać człowieka, że wtedy naprawdę nie wiemy, czym jest szczęście i czym jest radość bez tych smutków.
A zanim jeszcze myśli pani o wydaniu kolejnej książki, to czasami zdarza się pani zaglądać do tych notatek, które pani robiła?
Tak, oczywiście. Mam mnóstwo szuflad ze swoimi.
Jak to jest? To jest taka podróż do tamtych czasów? To nie były pewnie tylko wesołe sytuacje.
Nie, to nie jest podróż. Właśnie o to chodzi, że tak się czuję, jakbym coś odkrywała na nowo, czego nie pamiętam, że to pisałam, że jest to wyraźnie pisane moim, że tak się wyrażę, językiem albo moim wręcz charakterem pisma. Ostatnio odkryłam zeszyt bardzo duży A1, cały zapisany przeze mnie. 60 kartek.
Drobnym pismem?
Drobnym pismem, bardzo ładnym zresztą. I sobie uświadomiłam, że rzeczywiście ten zeszyt dostałam z kancelarii adwokackiej w Krakowie, bo mi się strasznie podobał, bo był taki robiony na stary. I rzeczywiście tam zaczęłam w nim zapisywać różne rzeczy, ale właściwie jest to gotowy kawałek książki.
I który jeszcze się nie ukazał.
Nie.
Czekamy na niego w takim razie.
I będę teraz pracować.
Tak, notatki, które już są przerabiane i pojawiają się wątki w książkach,
pojawiają
są niszczone,
się, tak.
Czy raczej...
A skąd? Nie, okay. Gdzieś odkładam i...
Czyli rękopisy Katarzyny Groholi, jest jedna taka
oczywiście.
Szafa w domu, która jest pełna pomysłów.
Nie, jest pełno różnych szaf w domu, włącznie z łazienką, bo tam mam dwie szuflady.
Zawsze pisze pani odręcznie, czy jednak maszyna, komputer?
Nie,
dzisiaj?
Piszę głównie na komputerze, ale notatki robię odręcznie. Jak dostaję pióro wieczne, bo uwielbiam wieczne pióra, uwielbiam, po prostu kocham, to natychmiast muszę tym piórem zacząć pisać.
A wieczne pióro niestety nie jest wieczne, bo jak się coś tam zaleje, to wtedy kaplica już do tych notatek.
Komputer jest mniej wiarygodny niż takie wieczne pióro.
To czekamy w takim razie, bo tam jest jeszcze chyba mnóstwo materiału na to, żeby się ukazał.
Zobaczymy, czy się wyrobię.
Katarzyna Grohola, która na pewno się wyrobi. Autorka, pisarka, znawczyni kobiecej duszy i emocji. Trochę pani tak czuje, że poruszyła pani w kobietach jakąś strunę, która wywołała lawinę?
No, czasami mam tego dowody, jak ktoś do mnie przychodzi i mówi, co zmienił, albo co się stało dzięki temu. Ale ja jestem znawczynią, myślę, swojej duszy. I to już jest nieźle, bo jak się zna siebie, to wtedy łatwiej jest nie oceniać innych i też poznać ich tak po prostu z serca do serca.
To kobiety, które czytają pani książki i dają się porwać, mogą się czuć jako takie niematerialne koleżanki? Macie
no jasne,
coś podobnego?
Moje na pewno.
Katarzyna Grohola była moim i państwa gościem w programie Supermocne na antenie Radia Poznań. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, bo wiem, że ten czas i harmonogram był bardzo zabiegany, a poświęciła mi pani mnóstwo czasu, za co osobiście bardzo dziękuję.
Dziękuję,
bo to
bardzo, bo przyjście do tego radia to naprawdę jest taka przyjemność.
A ja spełniłam marzenie. Dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Supermocne. Jeśli podobał się państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.